Jest godzina 18:15. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W telewizji Trwam rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Rozmowy niedokończone dzisiejsze mają bardzo ciekawy temat. Sejmik liderów ruchów katolickich. Będę pytał naszych gości, co to oznacza i do czego on ma ten sejmik doprowadzić. A gośćmi naszymi są pani Anna Kołakowska, która reprezentuje Krucjatę Różańcową, pan poseł Bartosz Kownacki, znany nam poseł. Witamy pana.
Szczęść Boże.
I również pan Andrzej Jaworski, poseł, który bardzo często w naszych audycjach wyjaśnia nam sprawy Polski, sprawy bardzo ważne, istotne. I dzisiaj także będziemy o jakże istotnych sprawach opowiadać. Chcę zapytać pana Andrzeja Jaworskiego, posła, co miałby znaczyć ten skrót pewien myślowy, sejmik liderów ruchów katolickich.
Drogi ojcze, drodzy słuchacze, jesteśmy przekonani, że w Polsce, kiedy mówi się o tym, że katolicy nie mają możliwości stanowienia prawa albo nie mają możliwości udziału w debacie publicznej, to natychmiast pojawia się wiele głosów krytycznych mówiących o tym, że was katolików jest wielu, więc czemu mówicie, że nie macie możliwości normalnego funkcjonowania, normalnego działania? I zwłaszcza w ostatnich latach zaobserwowaliśmy, że nasze życie społeczne narażone jest na taką dychotomię. Z jednej strony te media mętnego nurtu mówią, że wszystko jest w porządku, a my z drugiej strony obserwujemy, że tak naprawdę wszystko idzie w kierunku zupełnie odwrotnym od zamierzonego. Zacznijmy chociażby od telewizji Trwam, w której jesteśmy. Wydawałoby się, że w momencie, kiedy obywatele czegoś sobie życzą, kiedy większość katolicka czegoś sobie życzy, to w sposób naturalny powinna to otrzymać. 2,5 miliona katolików jawnie zamanifestowało, podało swoje dane osobowe w sprawie tego, aby katolicka telewizja Trwam mogła nadawać w sposób najbardziej nowoczesny na multipleksie cyfrowym, co by oznaczało, że każdy Polak ma do niej dostęp w dowolnym miejscu w Polsce. I okazuje się, że tej możliwości my, katolicy, mieć nie możemy. I tak jest z wieloma innymi aspektami, o czym będziemy rozmawiali w czasie naszego programu. W Polsce przyjęło się, że w sprawach związanych z Kościołem, co jest zresztą naturalne, zawsze zabiera głos episkopat, zabierają księża, ale nie jest naturalne, że tak jak w wielu państwach zachodnich, nie zabiera tego głosu laikat, czyli my, katolicy, świeccy. W Polsce działa kilkanaście tysięcy różnego rodzaju ruchów katolickich, stowarzyszeń. Są to mniejsze akcje działające na przykład tylko przy parafiach, różnego rodzaju ruchy odnowy w Duchu Świętym, bractwa świętego Michała Archanioła, bractwa różnych świętych. Działają także różnego rodzaju duże organizacje jak Akcja Katolicka, Civitas Christiana. Ale w momencie, kiedy dochodzi do bardzo poważnych problemów związanych z naszym życiem społecznym, ale także religijnym, chociażby to, co mówiliśmy wcześniej, kwestie niemożliwości otrzymania miejsca na multipleksie, ale także problemy z lekcją religii w szkole, czy to, co teraz jest...
W ogóle z programem szkolnym.
Czy z programem szkolnym.
Mówimy tu o historii i w ogóle o programie szkolnym, który jest taki, jaki jest.
Dokładnie. Czy to, co zwłaszcza w ostatnich półtora roku widzimy bardzo mocny atak na Kościół katolicki ze strony niektórych polityków, także w Sejmie, językiem niewybrednym, często wulgarnym, okazuje się, że tych ruchów katolickich tak naprawdę nie ma, że nie słyszymy o tym, żeby była jakaś masowa akcja pisania protestów, zawiadamiania prokuratury, szybkiej interwencji. I to jest problem, który być może spowodowany jest ostatnimi laty wychowania pod sowieckim systemem okupacji. Być może jest to też problem związany z tym, że ta gruba kreska spowodowała, że katolicy świeccy nie potrafią w sposób bardzo mocny w tym życiu społecznym reprezentować swoje prawa. I dochodzi do tego, że są różnego rodzaju mniejszości, które próbują narzucać swój światopogląd. A my, większość, my katolicy się na to godzimy. Godzimy się w sposób bierny, ponieważ nie jesteśmy w stanie zaprotestować albo robimy to nieudolnie.
I dlatego... Czy jesteśmy niezorganizowani? Mówimy o ruchach. Powinny ruchy być zorganizowane. Więc czego by tu brakowało?
I tutaj Pana? Wydaje nam się, że brakuje tego zaczynu, że brakuje tego takiego pierwszego elementu, który potrafiłby zaiskrzyć i dać od razu możliwość pokazania wszystkim tym ruchom, wszystkim katolikom świeckim, jak powinniśmy działać.
Pani Anna Kołakowska reprezentuje krucjatę różańcową. Czy nie wystarczy, pani Anno, modlitwa? Jeżeli zogniskujemy taką ilość, byśmy powiedzieli, duchowej mocy tych wszystkich ruchów w modlitwie, czy to nie wystarcza, byśmy powiedzieli, że owszem, działamy i to w jakby najistotniejszym momencie i całymi naszymi energiami ducha?
Ja myślę, że ta modlitwa jest tym najważniejszym czynnikiem, który doprowadzi nas do zwycięstwa. Wiemy, Jan III Sobieski, zanim wyruszył pod Wiedeń, chciał być narzędziem ręku Pana Boga. Całą wyprawę wiedeńską omodlił. Pielgrzymował po wszystkich kościołach Krakowa. Zanim przekroczył granicę, uczestniczył we mszy świętej na Jasnej Górze, potem w Piekarach Śląskich. A kiedy zwyciężył pod Wiedniem, to powiedział, że to Pan Bóg zwyciężył, a nie on. I ja myślę, że oczywiście on stał się narzędziem Pana Boga, narzędziem w rękach Pana Boga, ale nie zrezygnował z czynu. Nie powiedział: Panie Boże, Ty tamtych Turków pobij, a my będziemy się modlić, leżeć krzyżem w kościołach. Marysieńka leżała krzyżem w kościołach, ale Sobieski walczył z pogaństwem. I też kardynał August Chlond właśnie mówił o tym. Po wojnie, nam się to dzisiaj w głowie nie mieści, że po wojnie padały takie słowa, że toczy się potężna walka z pogaństwem, toczy się wielka walka z szatanem. Szatan niszczy to, co najbardziej wartościowe na świecie. No wydawało mi się, że my w takich czasach żyjemy, że to dzisiaj jest taki spektakularny atak pogaństwa na naszą cywilizację europejską, cywilizację chrześcijańską, oczywiście, jeżeli mówimy o cywilizacji europejskiej. Ale wtedy kardynał August Chlond powiedział, że musimy na szale zwycięstwa rzucić zasługę naszego moralnego czynu. Wzywał do modlitwy, wzywał do różańca. Przecież powstawały wtedy właśnie koła różańcowe.
A 1920 rok.
Czyn i modlitwa. Właśnie to jest bardzo ważne, że to wojsko wiedziało, że bez wsparcia Matki Bożej, bez modlitwy, wodzowie wiedzieli, że bez modlitwy ten czyn po prostu może nie przynieść zamierzonego efektu. Ale nikt się przed czynem i przed obroną nie cofał. Młodzi ludzie, którzy dodawali sobie lat, żeby tylko stanąć w szeregach tworzącej się Armii Polskiej, wydawałoby się w sytuacji beznadziejnej. Nie powiedzieli: my nie mamy szans na zwycięstwo, bo przecież jesteśmy zbyt młodą armią, nie jesteśmy uzbrojeni. Poszli do tej walki, stawiali czoła wrogowi, ale wiedzieli oczywiście, że Pan Bóg to jest ta nasza najsilniejsza broń, modlitwa. I ja tak myślę, dlatego krucjata różańcowa w ogóle, oprócz tego, że przecież powstała po to, żebyśmy mówili dziesiątkę różańca dziennie w intencji Polski wiernej Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i o wypełnieniu ślubów jasnogórskich narodu, to my jednak podejmujemy pewne działania na ulicy, bo to jest krucjata, to też jest walka. Naszym obowiązkiem jest ta dziesiątka różańca dziennie. W tej intencji, o której powiedziałam, ale organizowaliśmy marsze w obronie telewizji Trwam. Organizujemy co miesiąc w wielu miastach Polski marsze pokutne, przebłagalne marsze, żeby przebłagać Pana Boga za grzechy narodu, za to, że nie wypełniliśmy przecież ślubowań jasnogórskich. Przecież obiecaliśmy, nasi dziadkowie.
Bo to wypełnienie jest obowiązkiem każdego pokolenia nowego, tak, który przychodzi.
I nas,
to
wszystkich rodziców.
Ci dziadowie właśnie wypełnili obowiązki.
Nie, w naszym imieniu to ślubowali.
Każde pokolenie musi to uczynić.
Dokładnie. No i właśnie te marsze się odbywają w Warszawie co miesiąc, w Wałbrzychu, w Kaliszu, w Poznaniu. Zatem krucjata nie tworzy struktury. My nie jesteśmy stowarzyszeniem, nie jesteśmy strukturą. My nawet nie znamy nazwisk ludzi, którzy tworzą te piękne marsze pokutne. Teraz będzie 3 maja w Warszawie Marsz Patriotów. To jest marsz pokutny. W ubiegłym roku piękny marsz. Przez ulice Warszawy szło kilka tysięcy ludzi. Była droga krzyżowa, modlitwa różańcowa. Cały czas modlitwa, przez kilka godzin i w trakcie zorientowaliśmy się, że ten tłum się powiększył, bo ludzie z kawiarni wychodzili, dołączali się do tego marszu. Nikt nie wie, nie znają słuchacze Radia Maryja, Telewizji Trwam, nazwisk organizatorów. Bo nie o to chodzi, żebyśmy się pokazywali, ale jest ten czyn, jest to poświęcenie, jest ta walka, pokazywanie, że my, katolicy, nie możemy zamykać się w kruchtach Kościoła. Tego chcą nasi wrogowie. Wy, katolicy, macie być w kruchcie, a nie w życiu społecznym. A my mówimy inaczej. My podejmujemy walkę o wartości katolickie.
Pani Anno, może któryś z panów jeszcze by podjął temat taki troszeczkę ubezpieczający. Nie chodzi o to, że wyrażamy teraz swoje własne przekonania, że one są takie, ale ktoś by mógł nam zarzucić, że właściwie istotą ruchów religijnych jest odnowa duchowa, jest pogłębienie wiary, jest po prostu budowanie tej wewnętrznej, indywidualnej struktury dobra i duchowych owoców.
Jeżeli można, ja może kontynuując pytanie ojca, ale też odnosząc się do tego, co powiedzieli moi przedmówcy. Pan poseł Andrzej Jaworski powiedział świetnie o tym zagrożeniu, które wynikało z czasów komunizmu. Pani Anna o zagrożeniu, które było związane chociażby tak obrazowo o tym, co zrobił król Jan III Sobieski, tym zagrożeniu muzułmańskim. Ale jest jeszcze jedno, moim zdaniem, najgroźniejsze dzisiaj. Zagrożenie, które wypływa teoretycznie z Europy Zachodniej, tym zagrożeniu pseudo-wolności, zagrożeniu takim liberalno-lewicowym, które ja staram się określić takim sformułowaniem wojującego ateizmu. To znaczy pod płaszczykiem wolności, liberalizmu mówi się tak, jesteś katolikiem, to pani Anna już powiedziała wcześniej, jesteś katolikiem, bardzo proszę właśnie, módl się, pójdź do kościoła, ale nie przekładaj tego na życie całego społeczeństwa. Nie narzucaj swoich zasad moralnych, swoich przekonań całemu społeczeństwu, bo przecież jesteśmy wolni. Najlepiej siedź cicho i się nie odzywaj. Jeżeli chcesz, żeby był krzyż, to ten krzyż może być w twoim pokoju, w twoim mieszkaniu, ale już nie może być w szkole, nie może być w parlamencie. A z tego przecież za chwilę ktoś mógłby powiedzieć, no oczywiście na tym polega właśnie państwo świeckie. A moim zdaniem nie, dlatego że po pierwsze może ktoś pójść dalej i za chwilę powiedzieć, jeżeli ty chcesz mieć krzyż w swoim mieszkaniu, to przecież może narzucasz swój światopogląd swojemu dziecku, które jeszcze go ma nieukształtowany. Być może dopiero jak dzieci będą miały 18 lat i wyrażą zgodę, to ty możesz ten krzyż w mieszkaniu zawiesić. Mówię o tym dlatego, że taki wojujący ateizm i chęć zabrania, zakneblowania ust katolikom i przekładania tych wartości, które powinni wcielać w życie, bo chyba no, nikt z nas nie powie, że przykazanie miłości jest czymś złym. Nikt z nas nie powie, że dekalog jest czymś złym. To są wartości uniwersalne, ponadczasowe, w jakimś sensie ponadreligijne. One są nastawione ku każdemu człowiekowi. I my nie chcemy robić nic innego, tylko w życiu społecznym, w takim codziennym życiu polityków, działaczy społecznych, te wartości prezentować, walczyć o to, żeby one były normą obowiązującą dla wszystkich. I jeżeli ktoś próbuje je niszczyć, to musimy się przeciwstawić. Ja jeszcze, jeżeli mogę, chciałem powiedzieć, bo jakby autorem dzisiejszego spotkania, czy inicjatorem pierwszym, ale szerzej takiej działalności związanej z przeciwdziałaniem ateizacji czy walką z katolikami był pan poseł właśnie Andrzej Jaworski, który wykazał się niebywałą dalekowzrocznością. Ja kiedy decydował się o założeniu zespołu, który jest przewodniczącym do spraw przeciwdziałania ateizacji Polski, to zastanawiałem się, po co pan poseł w ogóle taki zespół w polskim parlamencie organizuje. No przecież nie ma takiego zagrożenia. Okazało się bardzo szybko, że ono istnieje. No, ilość akcji podejmowanych przez zespół, ilość protestów, zawiadomień do prokuratury, listów kierowanych do ministra, na przykład do premiera czy ministra spraw zagranicznych, pokazuje, że on jest potrzebny, dlatego że po raz pierwszy okazało się, że jest grupa w parlamencie, grupa katolików, która w sytuacji, kiedy na przykład będzie obrażany ksiądz arcybiskup Sławomir Leszek Głódź, powie kategorycznie nie. Nie pozwoli na to, żeby media właśnie te liberalno-lewicowe uderzały w to, co dla nas jest największą wartością. I okazało się, że taki zespół, czyli taki jasny głos katolików na forum parlamentu jest bardzo ważny i jest bardzo przydatny, bo stawia pewną tamę. Ja nawet zauważył, że...
Ale obrazuje, co pan już zaznaczył, że są takie problemy, tylko wystarczy się przyglądnąć działalności pewnych grup, pewnych osób, programy, już wspomniane szkolne, zawierają, co chwilę podrzucają takie, powiedzmy, elementy zupełnie negatywne, destrukcyjne, nawet osobowość tego młodego człowieka, a co dopiero jego początkującą wiarę, rozwijającą się wiarę. I to trzeba mówić, na to trzeba wskazywać, bo jest może tak, że czegoś nie ma, ponieważ ja tego nie widzę.
Jeżeli można, jeszcze chciałbym dokończyć, właśnie my staramy się czegoś nie widzieć, my udajemy, że pewne rzeczy nie widzimy. Ta poprawność polityczna, która jest w Polsce, powoduje, że katolicy boją się zabrać głos. Nie wypada, nie można, lepiej nie powiedzieć, już nie mówię o dalej idących konsekwencjach, bo niestety bardzo często zabranie głosu w jakiejś ważnej sprawie powoduje, że my jesteśmy wyszydzani, wyśmiewani, a być może to mieć różne inne poważne zagrożenia, bo na przykład jeżeli my zaatakujemy jakąś stację telewizyjną, mówię o politykach, wiadomo, że dla każdego polityka istnienie w mediach jest rzeczą ważną, a jeżeli my zaatakujemy jakąś stację telewizyjną i powiemy, że się nie godzimy na pewne zachowania, no to oczywiście ta stacja wpycha nas w niebyt. Ona wyłącza takiego polityka, go nie ma. Ale czy to oznacza, że mamy milczeć? Nie. I to przykład chociażby, tutaj pan poseł był inicjatorem akcji związanej z jednym z kabaretów, który zaczął obrażać Ojca Świętego. No, nie można było powiedzieć, no poprawność polityczna wymaga tego, żeby Ojciec Święty, znaczy, że można w taki sposób
dla
mówić
o Ojcu Świętym. Dla katolika nie ma poprawności politycznej.
Tak, dla katolika
jest prawda,
tak, jest prawda,
piękno i dobro.
O którą trzeba walczyć i trzeba jasno powiedzieć, nie bojąc się. Dlatego to legło u podstaw jakby decyzji o zwołaniu takiego sejmiku, próby obudzenia społeczności katolickiej. My jesteśmy w 95% katolikami w Polsce. I musimy powiedzieć, że dla większości z nas na pewne rzeczy nie może być zgody. Na przykład ja wczoraj oglądałem taki program na jednej ze stacji dotyczący aborcji. Tam była pani przedstawicielka właśnie lobby, powiedziałbym, liberalno-lewackiego, takiego walczącego życiem i jedna pani, która reprezentowała katolików. I pani, która była oczywiście za aborcją, mówiła, że no przecież to jest wolność kobiety. To kobieta będzie decydowała, czy chce urodzić dziecko, czy nie, a tym bardziej chore dziecko. Prawda? Przecież jeżeli my walczymy o to, żeby nie była aborcja dozwolona w Polsce, to nie dlatego, że to jest takie nasze widzimisię, ktoś nam kazał, tylko przecież to jest życie ludzkie. My walczymy o tą uniwersalną wartość. I ja wiem, że tak poprawnie politycznie byłoby powiedzieć, no tak, jak są dzieci chore, to może lepiej, żeby się nie rodziły. Ale jeżeli jesteśmy katolikami, to musimy, nawet jeżeli by nas to kosztowało bardzo dużo, powiedzieć, że my na pewne rzeczy nie możemy się zgodzić i ostro w tych sprawach zabierać głos.
Więc jakby już uogólniając te trzy wasze głosy, trzeba by no, powoli jakąś puentę waszej sprawy, bardzo słusznej, tego sejmiku, liderów sejmiku ruchów katolickich tutaj przywołać. Mianowicie wydaje mi się, że chcecie powiedzieć, że ruchy katolickie nie mają tylko zadań stricte duchowych, które są w jakiś sposób wyalienowane, które są poza życiem konkretnym, bo przecież tam są ludzie, którzy założyli rodziny, którzy żyją pełną troską o tę rodzinę, jej całość, integralność, a także o dzieci, które rodzą z miłości, żeby one były wychowane i poprowadzone ku wielkiemu, pięknemu życiu.
Jest dokładnie, ojcze, tak jak ojciec mówi, nasz zespół parlamentarny do spraw przeciwdziałania ateizacji Polski jest zespołem bardzo praktycznym. W prezydium zespołu zastępcami są prawnicy. Pani poseł Małgorzata Sadurska jest świetnym prawnikiem. Pan mecenas Bartosz Kownacki jest świetnym prawnikiem. Działa mecenas Łukasz Zbonikowski. Działają inne osoby, które widzą, jak wygląda sytuacja w Polsce, także ze względu na stanowione prawo i realizację tego prawa. My ostatnio dyskutowaliśmy na przykładzie tego, co się dzieje w Polsce odnośnie takiego filmu Krystiada. On jest w Polsce przemilczany przez główne media,
marginalizowany.
W w podstawowych kinach, które mają duże sieci, go nie ma. Jest wyświetlany właściwie tylko w kilkudziesięciu kinach tak zwanych niszowych w Polsce.
Godzina 8 rano i coś tam jeszcze.
Coś tam jeszcze, dokładnie.
I zaraz po południu.
A to jest film, który powinien obejrzeć każdy katolik. Dlaczego? Dlatego, że pokazuje sytuację społeczno-polityczną w Meksyku, w katolickim Meksyku, na początku XX wieku, bodajże w 1926, kiedy władzę w Meksyku przejmuje partia libertyńsko-liberalno-rewolucyjna, tak bym ją zdefiniował. I oczywiście prezydent kraju jest masonem, on tego nie ukrywa. I co następuje? W tym katolickim kraju nagle wojsko, policja, służba bezpieczeństwa rozpoczyna represję kościoła. Rozstrzeliwanie księży, rozstrzeliwanie osób modlących się, prawo dyskryminujące katolików. 2 miliony Meksykanów podpisują petycję i są przekonani, że jeżeli tą petycję podpiszą, to rząd się ugnie, rząd zmieni sytuację. I okazuje się, że rządzący lekceważą te podpisy. Lekceważą całkowicie. Dla mnie to jest trochę...
Może też nie doliczyli się. Ale... Z aluzją to mówię.
Tak, ale to też pokazuje, jak podobna sytuacja jest obecnie w Polsce. Też ponad 2,5 miliona podpisów w sprawie telewizji TVAM i też te rzeczy są lekceważone. Meksykanie nie chcą, aby było wprowadzone antykatolickie prawo. Rządzący mają te głosy za nic. W Polsce na siłę w tej chwili jest próba zrównania rodzin z jakimiś związkami partnerskimi, związkami, które sieją zgorszenie, które są grzeszne, na które my się nie możemy godzić. I co? I to większość jest ośmieszana przez tą mniejszość, a osoby, które mają inne zdanie, są wręcz zastraszane, czy jest próba wprowadzenia prawa, które będzie pozwalało skazać na przykład nas, katolików, jeżeli będziemy mówili, że homoseksualizm jest grzechem. No, dochodzi do pewnych rzeczy, które wydawałyby się jeszcze parę miesięcy temu niemożliwe, nierealne. I dlatego jest tak ważne, aby wszyscy katolicy w Polsce zrozumieli, że to od nich zależy, jak nasze prawo będzie przestrzegane, jak nasze życie będzie mogło przebiegać. Czy będziemy żyli zgodnie z naszymi wartościami, czy będziemy musieli reagować i żyć wbrew naszym wartościom w prawie, które jest przeciwko nam osobom wierzącym. I dlatego jest taka wielka potrzeba, aby zwłaszcza liderzy ruchów katolickich zrozumieli, że nie tylko modlitwa. Ania Kołakowska, mam nadzieję, że opowie ten przykład, który mi dzisiaj wcześniej mówiła na temat jednej z takich grup właśnie w podejścia ich do tego typu spraw, żeby ci liderzy zrozumieli i chcieli wziąć też odpowiedzialność za to, co się dzieje tutaj i teraz. I mamy taką nadzieję, że właśnie na Jasnej Górze, w tym dla nas najważniejszym miejscu, u stóp Najświętszej Marii Panny, będziemy w stanie z wieloma liderami, wielu ruchów katolickich, i tych małych, i tych dużych, bo każdy ma ten samo prawo głosu i każdy ten głos powinien zabrać, ustalić, czy chcemy, my wiemy, że chcemy, ale jeżeli chcemy, to jak powinniśmy działać? Że jeżeli dochodzi do tego, że za nasze pieniądze jesteśmy obrażani, czy w telewizji publicznej, czy w telewizji prywatnej, to nie może być tak, że tylko 3, 4 czy 40 posłów reaguje, ale musi reagować cała masa osób.
Panie pośle, wrócimy jeszcze do tego. Panią Annę chciałem zapytać, czy tu nie chodzi o odwagę?
Ja myślę, że ta odwaga jest oczywiście czymś kluczowym, ale wiara wymaga od nas ofiary. My nie tylko mamy radośnie, klaskając w ręce, przeżywać swoją wiarę, ale mamy być gotowi do takiej ofiary. I myślę, że oczywiście realia życia pokazują nam, że w każdej chwili musimy być na to przygotowani. W zakładach pracy przecież wielu ludzi dzisiaj boi się przyznać do tego, że jest katolikiem. Boi się powiedzieć, że nie popieram absolutnie homoseksualizmu, ponieważ to jest sprzeczne z nauką Kościoła. Więc oczywiście, że o to chodzi. Ale tu są też jakby inne problemy. To, że katolicy bardzo często i też członkowie wielu ruchów katolickich nie dostrzegają tego, że zaangażowanie w życie społeczne, że nie można tego uniknąć, zaangażowania w życie społeczne, bo przecież decyzje odnośnie miejsca Kościoła w społeczeństwie, odnośnie wychowania dzieci naszych w duchu katolickim, a może tak jak dzisiaj chcą decydenci w duchu gender, w duchu postmodernizmu, to wszystko zapada w Sejmie, to wszystko zapada tam, gdzie toczy się polityka. Nie możemy od tego uciekać. No i tak właśnie to, o czym wspominał Andrzej, ja mówiłam o tym, że bardzo trudno jest nam, wtedy kiedy organizujemy Marsze w obronie telewizji Trwam, czyli tak naprawdę marsze w obronie wartości katolickich, obecności wartości katolickich w życiu medialnym i społecznym, namówić nam...
Obecności Kościoła.
Kościoła, oczywiście. Bardzo trudno jest nam zaprosić, namówić młodzież do takiego, skupioną w różnych wspólnotach, do takiego aktywnego udziału, bo oni się trzymają z daleka. Nie, absolutnie to jest polityka. Ale przypominam na przykład, że ksiądz Blachnicki właśnie mówił o tym, że katolik ma obowiązek angażowania się w sprawy publiczne, że to jest obowiązkiem, że nie można zadowolić się tym, że jestem tak bardzo rozmodlony, że załatwiłem już swoją sprawę swojej duchowości, rozwinąłem się wewnętrznie, jestem miły i uprzejmy do wszystkich i spędzam dużo czasu na modlitwie. Ja wiem, że godzina adoracji, i jestem przekonana, że taki jest, robi więcej niż nasze działanie. Tylko że myślę, że jednak ten czyn
tylko
jest potrzebny.
Nie możemy zatrzymywać się w miejscu modlitwy, trzeba wyjść.
Wyjść, ale proszę ojca, proszę radiosłuchaczy i szanownych telewizów, widzimy, co dzieje się w Europie Zachodniej. Jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że my obserwujemy, co tam się dzieje. Nigdy byśmy nie chcieli, żeby u nas doszło do tego, co na przykład dzieje się w Norwegii. W Oslo, w jednym z przedszkoli w Oslo, pani dyrektor wymyśliła, że będzie dzień na gości, że wszyscy chodzą nago i że dzieci mogą masturbować się, tylko na przykład nie mogą przy posiłku. Ona nie robi czegoś, na co jej prawo nie pozwala. Problem polega na tym, że ona robi to, na co jej prawo pozwala. A dzisiejsze właśnie zmiany w programie nauczania wychowania do życia w rodzinie, które idą w tym kierunku w Polsce, że jakby próbuje się znieść ten podział na płeć, naturalny podział na płeć, pokazać, że człowiek sam wybierze płeć, kiedy będzie dorosłym, prawda? To jest ta ideologia gender, która wdziera się do szkół. Czy my mamy mieć spokojne sumienie, jeśli jako katolicy nie przeciwstawimy się temu? Doszło do takiej sytuacji, może inaczej to ujmę. W 1987 roku w jednym z czasopism dla homoseksualistów, bodajże Gay Community w Stanach Zjednoczonych, ukazał się artykuł, który wszyscy odebrali jako groteskę i dobry żart. A mianowicie jeden z homoseksualistów pisał, że my będziemy w siłowniach, będziemy uwodzić waszych synów. Będziemy piastowali najwyższe funkcje w państwie, będziemy tak kształtowali prawo, żeby homoseksualizm był czymś powszechnie uznanym. Będziemy we wszystkich sferach życia publicznego, będziemy mówili, że aktorzy, politycy, naukowcy są homoseksualistami. Będziemy lekarzami, jako lekarze będziemy uwodzić również wasze i tak dalej. No i wszyscy to zbagatelizowali. Ten tekst, ten manifest homoseksualny bodajże rok temu ukazał się na łamach Polonia Christiana, stąd ja przeczytałam go. I wszystkim się wydawało, to jest żart po prostu, tak nigdy nie będzie. A dzisiaj widzimy, że tak dokładnie się stało. Na przykład we Francji w ubiegłym tygodniu został zatrzymany przez policję, były trzy takie przypadki, mężczyzna, który miał na takim t-shircie obrazek rodziny z tego baneru, który Francuzi nieśli na tej demonstracji w obronie małżeństwa i rodziny. Piękny obrazek, mama, tata, dwójka dzieci. Został zatrzymany przez policję, że jest homofobem. Inny mężczyzna uprawiał jogging i miał też jakąś taką koszulkę po prostu, a on miał na koszulce napisane, że nie zgodzi się na te zmiany, które w prawie próbuje wprowadzić Olan. I teraz sam fakt, że ci ludzie stali ukarani mandatem czy kolegium, oznacza, że są jacyś potężni decydenci w najwyższych strukturach państwa, którzy dbają o to, żeby właśnie, żeby zmienić w ogóle sposób patrzenia na człowieka, na jego osobowość, na jego rolę społeczną i że te środowiska mają ogromne poparcie. I my po prostu przez swoją bierność możemy doprowadzić, że w Polsce będzie dokładnie taka sama sytuacja. I dlatego potrzeba czynu oprócz modlitwy.
Trzeba umieć powiedzieć nie. Ja oczywiście, jako katolik, jako wierzący, muszę powiedzieć takiej sprawie nie.
Oczywiście. Czyn bez modlitwy będzie oczywiście bardzo słabym czynem. Ta modlitwa jest na pewno najważniejsza, pierwsza jest, ale ten czyn po prostu musi wypełniać tę modlitwę.
Może przejdźmy właśnie do tego, co pan poseł Andrzej Jaworski już rozpoczął w pewnej prezentacji. macie już zaproszenie skierowane do liderów ruchów katolickich i macie miejsce i macie też bardzo oznaczoną datę. Może teraz by była dobra pora, byśmy to powiedzieli.
Ojcze, stwierdziliśmy, że najlepszym dniem będzie niedziela. Dzień Pański, zaczynamy mszą świętą i chcemy tą mszą świętą zacząć właśnie na Jasnej Górze, w kaplicy, gdzie jest obraz Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Chcemy, aby tego dnia, 16 czerwca, rzeczywiście jak najwięcej liderów ruchów katolickich przyjechało na Jasną Górę. 16 czerwca to jest dobra data, 2 tygodnie przed wakacjami, więc można spokojnie znaleźć sobie miejsce w kalendarzu, wcześniej to zaplanować. Ten nasz sejmik odbywa się oczywiście pod patronatem, za przyzwoleniem księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, który zarazem jest odpowiedzialny za laikat w kościele. I dzisiaj chcielibyśmy zaapelować do wszystkich liderów ruchów, żeby przyjechali osobiście albo żeby przysłali swoich zastępców, obojętnie, czy to jest duża organizacja, czy to jest mała organizacja, ale także jeżeli w jakiejś parafii nie ma żadnego ruchu katolickiego, żadnej organizacji katolickiej, a ktoś chciałby zacząć działać, chciałby tego typu organizację stworzyć, chciałby bardzo aktywnie włączyć się w życie nie tylko modlitwą, ale i czynem, to także go zapraszamy. My uruchomiliśmy specjalny numer telefonu. Jest to telefon komórkowy o numerze 502-227746, na którym można się nagrać. Tam jest włączona automatyczna sekretarka. I każdy, kto nagra się, poda swój numer do siebie, swój adres. My oddzwonimy, przekażemy wszystkie szczegółowe informacje. Będziemy wysyłać później także maile, listy, tak żeby te sprawy organizacyjne były jak najbardziej, jak najsprawniej zorganizowane. Liczymy na to, że będzie to taka płaszczyzna wymiany i doświadczeń i odpowiemy sobie na pytanie, bo im więcej osób bierze udział w tej dyskusji publicznej, tym lepsze rzeczy można wypracować. Jak katolicy w Polsce powinni reagować, jak szybko powinni reagować i co zrobić, aby nasz głos był słyszalny, żeby nie było tak, że to inni za nas decydują, jak mamy żyć.
Myślę, że Jasna Góra też ewokuje pewne skojarzenia i myślę o ojcu Kordeckim, który obronił Jasną Górę i obronił Polskę czym? Modlitwą, procesją eucharystyczną rano i wieczór. To był czyn niezwykłej modlitwy, ale równocześnie bronił Jasnej Góry. Więc myślę, że ten obraz byłby też bardzo wiodący dla waszego pomysłu.
I dlatego, ojcze, całe nasze seminarium, cały nasz sejmik odbędzie się właśnie w sali ojca Kordeckiego. Tutaj ojciec odkrył te intencje bezbłędnie, bo ojciec Kordecki też pokazywał i dawał ten przykład wtedy katolikom świeckim, jak należy bronić Kościoła, jak należy bronić siebie. Dla nich to było jednoznaczne.
I ojczyznę.
I ojczyznę, dokładnie.
Jesteśmy po prostu w naszej ojczyźnie z Kościołem i Kościół tu się rozwija, tutaj ukazuje swoją moc i także podpowiada, jak mamy żyć jako Polacy w naszej ojczyźnie. Myślę, że już powoli powinniśmy zaprosić naszych radiosłuchaczy, a tym razem tylko telewizji Trwam. Chcę podać numery telefonów do naszego studia. Oto one, 56 to jest kierunkowy do naszego studia, 651-00-11, 56-657-00-11 i końcówki 12-13-14. Także dysponujemy telefonami w naszej rodzinie, to są połączenia bezpłatne, 536-600-300, 536-600-400 i już mamy pierwszego naszego telewidza. Bardzo serdecznie witam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i szanownych gości i jestem bardzo zadowolona z pani, z ideologii, którą podjęła pani Kołakowska. że właśnie nastawianie policzka w nieskończoność, to może powinniśmy na jakiś czas odłożyć. I właśnie ten przykład z królem Sobieskim, kiedy Wiedeńczycy poprosili huzarię polską, żeby przyjechała na odsiecz, to król Sobieski nie powiedział, no nadstawcie sobie policzki, Wiedeńczycy, tylko przyjechał do mogiły, do świętego, cudownego krzyża. W tej chwili już jest chyba 8 wieków ma, no wtedy to było 1630, to było trochę mniej. I prosił Boga. I wiemy, jak pani Kołakowska powiedziała, że król Sobieski powiedział, przybyłem i Pan Bóg zwyciężył. Ale wcześniej, dwa wieki wcześniej, kiedy Warneńczyk pojechał na odsiecz pod Warnę i nie przybył nie poprosił Boga o wsparcie, o pomoc, natomiast przyjechał tutaj do mogiły, przyjechał jego generał i z tej strasznej walki, która była niewiarygodna, wyszedł, dawał później świadectwo tego, natomiast po Warneńczyku echo tylko pozostało. Także może właśnie nie powinniśmy tylko dawać świadectwa nadstawianiem policzka, bo jeżeli zabraknie już tych policzków, to kto będzie bronił wiary katolickiej, kto będzie bronił Boga naszego? Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Ja może powiem, że Francuzi dali nam przykład. Francuzi dali nam przykład ostatnio. To wspaniały marsz. Milion, może półtora miliona Francuzów na ulicach Paryża w obronie rodziny i małżeństwa. W tej laickiej Francji wydawało się, że wszystko jest tam przegrane już. A jednak, i dlatego my też podjęliśmy się zorganizowania marszu w obronie rodziny i małżeństwa i marszu przeciwko homodyktaturze. I 5 maja w Gdańsku o godzinie 12:30 w Bazylice Świętej Brygidy odbędzie się msza święta w intencji rodzin i małżeństw. W intencji oczywiście rodzin pojętych jako związek kobiety i mężczyzny. A po mszy świętej wyruszymy w marszu protestacyjnym przeciwko właśnie narzucaniu nam przez zupełnie obce naszej cywilizacji i kulturze lobby własnego światopoglądu, przeciwko narzucaniu przez mniejszość naszej katolickiej większości tego, jak mamy żyć, jak mamy wychować nasze dzieci. Przejdziemy przez ulicę Gdańska, właśnie pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego odbędzie się wiec. Także zapraszamy nie tylko mieszkańców Gdańska, zapraszamy mieszkańców całego Pomorza, bo taki protest jest naszym obowiązkiem moralnym.
Pani poszerzyła niejako spektrum obecności tych ruchów w Polsce, obecności ruchów katolickich w Polsce. Mówiliśmy o szkole, dotknęliśmy. Teraz przypomnieliśmy rodzinę. Ileż jest tutaj możliwości do ukazania wielkości sakramentu małżeństwa. Tak, ochrony mężczyzny, który jest zupełnie lekceważony przez współczesną kulturę. Kobieta, która jest deizowana w jakiś sposób, ubóstwiana, ale tylko w wymiarze ogromnie negatywnym. Wychowanie dziecka, radowanie się cudem narodzin. Wiele, wiele przecież jest takie ogromne pole, gdzie te ruchy mogą zaistnieć i pokazać właśnie piękno ich, tego ruchu, piękno i duchowość tego ruchu przez działanie.
Jeżeli można jeszcze tutaj dopowiem, jeżeli mówimy już o marszach, ale w ogóle to jest jedna z bardzo ważnych elementów takiego pokazywania, że my katolicy na pewno rzeczy się nie godzimy. I to chyba właśnie telewizja Trwam i to wszystko, co wokół telewizji Trwam się dzieje, obudziło katolików. Pokazało dużej grupie społeczeństwa, że się
całej
nie
Polsce, ile tych marszów
tak,
już
tak,
jest?
Tak, ponad blisko 150.
A centralny marsz warszawski, tak. Ile zgromadził? Krakowski, ile zgromadził ludzi?
I ponieważ mówimy o marszach, to chciałbym przypomnieć, że my nie zapominamy także o walce o telewizję Trwam. Będzie w 11 maja, czyli w tydzień, niemalże tydzień po marszu w Gdańsku, będzie marsz w Bydgoszczy wojewódzki. Zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa, a także całej Polski. Być może będziemy gościli także osoby chociażby z Pomorza, tu bardzo gorąco zapraszam. On się odbędzie 11 maja o godzinie 12. Będziemy jeszcze o tym informowali i bardzo ma prawo, żeśmy pokazywali. To jest nasz obowiązek. Tak jak jest naszym obowiązkiem tutaj dzisiaj być, organizować taki sejmik, bo ten sejmik będzie mam nadzieję, dalszą kontynuacją. On przybierze bardziej zorganizowaną postać.
To jest tak pewna samo... inspiracja, ale tak. Panie pośle, mamy słuchacza, więc bardzo serdecznie witam. Halo.
Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Kłania się Jacek z Warszawy.
Witamy, panie
Chciałbym Jacku. Pozdrowić wszystkich obecnych w studiu. Chciałem powiedzieć, że wczoraj uczestniczyłem w spotkaniu plenarnym Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, która odbyła się wczoraj właśnie w Warszawie, gdzie reprezentuję Polski Związek Katolicko-Społeczny właśnie w Ogólnopolskiej Radzie Ruchów. Wspólnie właśnie działamy z panem mecenasem Bartoszem Kownackim w Polskim Związku Katolicko-Społecznym. Właśnie wczoraj nasze spotkanie było główne poświęcone roli Maryi w ruchach katolickich. Poszczególne ruchy dawały świadectwo i mówiły o roli Matki Bożej Maryi w swoich ruchach. Także było to spotkanie bardzo ciekawe. Tytuł był Maria uczy nas wzrastać w wierze. Także tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, ojciec i wczoraj o tym mówił i ojciec, przepraszam, biskup Józef Kupny i biskup senior Dębowski, no i ojciec Adam Schulz, jezuita, który właśnie tutaj opiekuje się z episkopatu, tutaj powiedzmy te osoby tutaj z ruchami katolickimi. I tutaj właśnie jest ta właśnie ogromna rola katolików świeckich, właśnie co prawda ten temat, jak powiedziałem, był maryjny, ale również zahaczyliśmy tutaj o tą sprawę obrony Kościoła. Właśnie przez ruchy katolickie, przez osoby właśnie tutaj, szczególnie te świeckie, zaangażowane w tych ruchach katolickich. No mamy spotkanie z Ojcem Świętym 18 maja w Watykanie, gdzie właśnie z okazji Roku Wiary jest spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem 18 maja. I tutaj właśnie także ta rola marszów, ja to takie mam doświadczenie, powiedzmy w 88 roku, właśnie również jako reprezentant PZKS-u i tu wiele ówczesnych ruchów, między innymi Młodzież Solideo, SKMA bardzo aktywnie włączyło się w ten pierwszy taki marsz w obronie życia w 88 roku. To było w rocznicę śmierci prymasa Wyszyńskiego, wtedy już można to było. I właśnie, jak wiemy, również to przyczyniło się do tej zmiany ustawy. W pierwszej raz w historii świata, zauważmy, ta bolszewicka, zbrodnicza ustawa właśnie w Polsce została zmieniona. No równie, przede wszystkim dzięki, to jest zasługa Ojca Świętego, tych wszystkich zmian, ale również dzięki zaangażowaniu tych ruchów katolickich i tych właśnie marszów, które od 88 roku, można powiedzieć, potem to już by było ich bardzo, bardzo wiele. Także tutaj bardzo, bardzo ważna sprawa. Również w czerwcu, myślę, wybiorę się na Jasną Górę jako i reprezentant Polskiego Związku Katolicko-Społecznego wspólnie z panem mecenasem Bartoszem Kownackim i jako tutaj powiedzmy reprezentant ruchów obrony życia i duchowej adopcji. Także musimy bronić i naszej ojczyzny i Kościoła Chrystusowego, mistycznego ciała Jezusa Chrystusa, gdyż po prostu to jest, że tak powiem, nasz obowiązek. Był wspomniany tutaj Jan III Sobieski, Wiedeń, ale również myślę, chciałbym przypomnieć osobę generała Józefa Hallera, który nie tylko odparł bolszewizm w cudzie nad Wisłą właśnie tutaj w Warszawie w 20 roku, ale również całe noce w kościele Najświętszego Zbawiciela leżał krzyżem i z tysiącami warszawiaków się modlił. Także te ora i labora, a zwyciężymy. I Maria zwycięży, i Chrystus będzie królował. Króluj nam Chryste!
Króluj nam Chryste. Dziękujemy, panie Jacku. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Może mały komentarz.
Tak, no to oczywiście, bo to akurat organizacja mi najbliższa, bo jestem członkiem zarządu Polskiego Związku Katolicko-Społecznego i wszystkich bardzo serdecznie tutaj pozdrawiam członków. Bardzo się cieszę, że taki telefon też miał miejsce, bo trzeba powiedzieć sobie jedną zasadniczą rzecz. Każdy z nas jest członkiem jakiejś organizacji, jakiegoś stowarzyszenia katolickiego. Chodzi o to, żeśmy my wszyscy i przedstawiciele stowarzyszeń i to, co powiedział pan poseł Jaworski, i takie osoby, które czują potrzebę działania, rzeczywiście chcą działać, żeby przyjechały tam na Jasną Górę. Bo po pierwsze, my chcemy tam debatować, chcemy zacząć pewną dyskusję i zastanowić się, co możemy zrobić, jak możemy rozwiązać te problemy, które istnieją, w jaki sposób może bardziej systematycznie się spotykać i zabierać głos w sprawach dla nas ważnych. To nie jest żadna konkurencja. Musimy po prostu się zorganizować, być aktywni i tu mam ogromną prośbę, bo często, szczególnie do polityków, no akurat to jest taki temat dzisiaj polityczno-społeczny, ale jest taki atak do polityków, bo wy nic nie robicie. Szanowni Państwo, to nie jest tak, że my sami coś zrobimy. Znaczy jeżeli nie przyjedzie na to spotkanie odpowiednia ilość osób i która chce rzeczywiście działać, która chce działać w swoim terenie, w swoim miasteczku, mieście, województwie, to my nic nie zrobimy. My nie zastąpimy wszystkich. To muszą być konkretne osoby, które będą miały poczucie odpowiedzialności za to, co biorą. I bardzo gorąco apelujemy. Jest telefon kontaktowy. Będzie później adres e-mail. Będzie można się z nami kontaktować, ale to od państwa. My nie będziemy wybierali na takiej zasadzie, że zadzwonimy do tego i do tego znajomego. Bo bez problemu moglibyśmy niejedną taką salę zapełnić. Tylko to chodzi, żeby obudzić ludzi. Żeby to oni chcieli przyjść. Tak jak na Wielki Marsz w obronie telewizji Trwam w Warszawie. Nikt nie wysyłał indywidualnych zaproszeń. Każdy, kto czuł się potrzebny, pisał,
całej Polski
sam się organizował.
Halo, kolejny słuchacz jest z nami. Bardzo serdecznie witamy.
Witam serdecznie. Maria z Warszawy mówi, bardzo serdecznie witam szanownych gości, wspaniałego naszego ojca i wszystkich Polaków, szczególnie katolików, bo gratuluję tego wspaniałego przedsięwzięcia. Jest to ogromnie potrzebne. No, nie możemy być bezradni wobec tak nasilających się ataków na wiarę katolicką. I bardzo wspaniałą sprawą jest, że wspaniali goście pomyśleli o tej inicjatywie. Uważam, że wszyscy ją podejmiemy i będziemy razem. Bardzo serdeczne Bóg zapłaca to dobro.
Dziękujemy i pozdrawiamy. Ja chciałbym jeszcze przypomnieć, że w naszym studiu są pani Anna Kołakowska z Krucjaty Różańcowej, która przecież obejmuje już całą Polskę. Od kilku lat, bym nawet powiedział, ta krucjata. Jesteśmy od 21 lat jako Radio Maria w tej krucjacie, bo odmawiamy rano i w południe i wieczorem modlitwę różańcową. Nie sami, ale z całą potężną rodziną Radia Maria. Telefony są z Sydney i z Nowego Jorku i z Norwegii też. Z Oslo odbierałem już telefony do Różańca. Z południowej Europy także. I pan Andrzej Jaworski, pomysłodawca tego sejmiku liderów ruchów katolickich. I pan mecenas Andrzej Jaworski. I pan Andrzej, i pan Bartosz Kownacki są przecież posłami na Sejm naszej Rzeczpospolitej. Ale mamy telefon, wykorzystujmy głosy z zewnątrz także. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony mówi Teresa z Gdańska.
Witam bardzo serdecznie.
Drodzy goście i proszę ojca, ja właściwie nie należę do żadnego stowarzyszenia czy ruchu katolickiego, ale angażuję się bardzo szeroko poprzez właśnie tutaj różne ogłaszane, czy w kościele u mnie w parafii, czy właśnie przez panią Anię, gdzie ostatnio właśnie słyszałam panią Anię Kołakowską w aktualnościach dnia. I bardzo, bardzo zgadzam się, jeśli chodzi o naszego kochanego biskupa Głódzia. Ja to w ogóle, jak się dowiedziałam, że został tutaj naszym pasterzem diecezji gdańskiej, to bardzo się ucieszyłam. Więc między innymi właśnie pani powiedziała, że nasz biskup jest takim przywódcą Gdańska. I to jest prawda, bo taki właśnie pasterz był nam potrzebny. Nawiązując jeszcze tutaj do tego filmu Christiada, byłam na tym filmie, polecam go szalenie wszystkim, naprawdę wszystkim. I chciałam powiedzieć, że to też jest chyba wymowne, że w Gdańsku tylko w jednym kinie publicznie jest wyświetlany ten film. Co też można sobie różnie tutaj właśnie myśleć, dlaczego tak się dzieje, dlaczego właśnie taki film tylko w tak dużym mieście Gdańsku jest wyświetlany. Jeżeli chodzi z mojej strony, bardzo się angażuję jako osoba taka no indywidualna, prawda? Między innymi uczestniczyłam w dwóch marszach w Warszawie, w Gdańsku. Teraz się też wybieram właśnie tutaj przez panią organizowany właśnie 25 właśnie kwietnia do Bazyliki, do Świętej Brygidy, do kościoła. 5 maja też pani tutaj właśnie ogłaszała, że będzie właśnie taki protest, manifestacja, tak, przed no właśnie tutaj siedzibą Gazety Wyborczej odnośnie właśnie tak zwanych, powiem w cudzysłowie, paszkwili, które wychodzą. Także z mojej strony nie boję się, czy mnie zwolnią z pracy, czy nie. Jestem osobą otwartą, bronię kościoła, mojej wiary i wszystko, co należy do mnie poprzez Pana Boga. Także szczęść Boże, dziękuję za wszystko i jestem z Wami.
Szczęść Boże, dziękujemy Pani Tereso i za tę budzoną we wszystkich odwagę, którą Pani prezentowała. Dziękujemy bardzo.
Ja może skorzystam z okazji. Przypomnę, że nasz marsz jest 5 maja, natomiast pikietę, która miała odbyć się przed Gazetą Wyborczą, musieliśmy niestety przełożyć na inny termin z bardzo poważnych przyczyn, ale od nas niezależnych. No życie po prostu ma pewnie swój kalendarz i także pikietę przekładamy. Nie mówimy, Gazeta Wyborcza ma tak wiele na sumieniu, że tych okazji będzie jeszcze bardzo wiele i my na pewno tam będziemy. Ale też skoro wszedł temat właśnie prasy, mediów, przywiozłam z sobą tutaj Rycerzyka Niepokalanej z 1936 roku, już bardzo zniszczony, stary, odnaleziony gdzieś po prostu w starych papierach.
Tak,
i tutaj, tak, bo polecam zresztą, szukajcie Państwo Rycerzyka, bo są tak mądre nauki życiowe, przepiękne. I tu mam taki artykuł właśnie o katolikach między innymi, którzy kupują tą prasę, gadzinową prasę, tą prasę, która szkodzi, która demoralizuje nasze dzieci. To jest właśnie spotkanie księdza, który przyjechał na taki zjazd katolicki i diabła. Diabeł mówi, popatrz, ta gazeta mówi, przeczyta ją jeden z prelegentów na dzisiejszym zjeździe katolickim, bardzo porządny katolik, ale ją przeczyta. Przecież my wiemy, jak wiele ludzi czyta nie tylko Wyborczą, całą masę innych bardzo szkodliwych gazet. I wrzuci ją potem do kosza. Z kosza weźmie służąca na śmieci. Potem weźmie to węglarz. Potem weźmie to dozorca domu. I tak ten brud się rozchodzi z rąk do rąk. Idzie coraz dalej w kolejne ręce. Ale rzeczywiście myślę, że właśnie koordynując taką działalność ruchów katolickich, możemy wiele akcji cennych podjąć, razem skoordynować. To będzie wielka siła, jeśli wszyscy się w to włączymy, jeśli na przykład będziemy bojkotowali tą prasę, te media, które uderzają w fundamenty naszego narodu, czyli w wiarę katolicką i w Kościół katolicki, bo wiara i Kościół są fundamentami naszego narodu.
Chciałbym przypomnieć telefony do naszego studia, do naszej audycji. To numer 56 657 0011 i kolejne końcówki 12, 13, 14. 56 657 0011, 12, 13 i 14. Więc jesteśmy w przededniu bardzo ciekawej inicjatywy, panie pośle.
Ojcze, jeszcze dodam do tego, co mówił wcześniej poseł mecenas Bartosz Kownacki, i tej sytuacji, jaka jest związana z naszym działaniem jako katolików. Działania dotyczące obrony telewizji Trwam, Radia Maryja pokazały, że jesteśmy w stanie dużą część społeczeństwa zaangażować i bardzo dobrze, że tak się dzieje, do akcji. Ale nasi przeciwnicy mają taki pogląd, że bardzo szybko są w stanie nas zniechęcić. Proszę zwrócić uwagę, jak długo już walczymy o telewizję Trwam. To się wydawało, że w momencie, kiedy będzie 1 milion podpisów, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustąpi, koncesja będzie przyznana zgodnie z prawem. Nie chcieliśmy nic poza prawem. Kiedy zebraliśmy 2 miliony podpisów, wydawało się, że to już muszą zareagować.
Druzgocący
argument. 150 marszy ponad w całym kraju, kilkadziesiąt uchwał rad miast, powiatów, i nic się nie dzieje. Chcą cały czas nas do czegoś zniechęcić. Mieliśmy ostatnio komisję sejmową, na której ten temat był omawiany I dowiedzieliśmy się, że na tej komisji, że jeszcze przez 2 miesiące będą rozpatrywane różnego rodzaju sprawy proceduralne dotyczące obecnego konkursu. Bo ja przypomnę, że my walczymy i o poprzedni konkurs, który został według nas przeprowadzony niezgodnie z prawem, ale także będziemy pilnowali tego konkursu nowego, gdzie Telewizja Trwam oczywiście papiery złożyła. No i teoretycznie zgodnie z KPA po 30 dniach powinna być decyzja, w sytuacji nadzwyczajnej 60 dni. Te 60 dni mija. Ale dowiadujemy się, że to jeszcze będzie...
To jest czas nadzwyczajny.
Tak jest, dokładnie. I dowiadujemy się, że tak naprawdę za chwilę będą kolejne terminy i być może, czy tak jak to niektórzy mówili w kuluarach sejmowych reprezentujący tą drugą stronę, że Telewizja Trwam tego miejsca nie otrzyma.
Mamy naszego telewidza razem z nami. Bardzo serdecznie witam. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, mówi Barbara z Warszawy.
Teraz i zawsze, witamy Panią.
Ja witam ojca Bolesława i wszystkich szanownych gości. Bardzo jestem wdzięczna za tą audycję, ale chcę powiedzieć, że ja przynależę do wspólnoty neokatechumenalnej i też jest tak, że każda droga, każda wspólnota ma swój charyzmat, ale bardzo cała nasza wspólnota staje w obronie Telewizji Trwam. Byliśmy na marszach, które były w Warszawie. Chodzimy też na rocznicę Smoleńska. Jesteśmy anonimowi, ale trudno, tak się składa, że jesteśmy anonimowi, ale robimy też różne rzeczy, które są potrzebne, na przykład ewangelizację robimy, to też jest jakiś rodzaj działania. No i rzeczywiście tych wspólnot jest dużo, ale tak jak mówię, nie możemy też odbiegać od swoich charyzmatów. Mamy modlitwę, modlimy się za cały Sejm, Senat, za wszystkich rządzących, bo modlitwa jest bardzo ważna i to jest taki nasz głos. To, że jesteśmy anonimowi wśród różnych innych ugrupowań, to nie znaczy, że nie popieramy tego. Jesteśmy też za obroną Telewizji Trwam. Stajemy, zbieraliśmy podpisy, marsze. Jesteśmy teraz, byłam całą, sobą, wtedy, kiedy było ostatnie posiedzenie komisji właśnie w sprawie Telewizji Trwam, też modlitwą wspierałam właśnie wszystkich, także jestem bardzo wdzięczna i robimy to, co jest w naszej mocy i na tyle, ile nam pozwala nasz charyzmat drogi. Dziękuję bardzo z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani Barbaro bardzo serdecznie. Ja tylko tyle powiem od siebie, że nie jesteście anonimowi. Jak już jesteście na marszu, jak już podpisaliście petycję, to właściwie nie jest petycja, bo to się nam należy. Miejsce na multipleksie, jak tu już były podpisy, są z imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania. Panie mecenasie.
Takie jedno zdanie dosłownie w tej kwestii, bo to właśnie bardzo ważne. To nie my, bo nie da się wszystkich z imienia i nazwiska na przykład na marszu imieni, czy wszystkich organizacji. To jest niemożliwe, bo tych organizacji...
I nie o to też
nie chyba o to chodzi. Ale to, szanowni państwo, czasem można powiedzieć, nie jesteście wymieni z nazwiska, ale to wy jesteście najważniejsi. Bez was nie byłoby...
Popatrzmy na siebie, tak. Zobaczmy siebie, ile nas jest.
Każda z tych osób, nie my, którzy gdzieś tam organizujemy, którzy jesteśmy siłą rzeczy wymienieni, to państwo jesteście najważniejsi, ale to też na państwie, na wszystkich, którzy przychodzą na takie marsze, którzy uczestniczą w tego rodzaju akcjach, bądź też z jakichś powodów nie chcą przyjść na taki marsz. To na was spoczywa, drodzy państwo, odpowiedzialność, jak będzie wyglądała Polska. Nie, jak będzie wyglądał nasz kraj. Nie na jednej, drugiej czy trzeciej osobie. My stanowimy siłę tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest nas odpowiednia ilość, kiedy przychodzi nam aż 100, 200, 300 tysięcy, mam nadzieję, że następnym razem przyjdzie milion. Tylko wtedy możemy ten kraj zmienić, więc nie zapomnijmy o tym. Nie wszystkich da się wymienić z imienia i nazwiska. Jakbyśmy chcieli na przykład 200 tysięcy osób, które były na ostatnim marszu, wymienić z imienia i nazwiska, żeby zabrały głos,
nie
dałoby rady. Ale dzięki Państwu w ogóle może ta Polska się zmienić.
Telewizja Trwam, godzina 19.14. Sejmik liderów ruchów katolickich. To temat dzisiejszego naszego spotkania. Bardzo serdecznie witam kolejnego naszego telewidza. Halo?
Halo?
Szczęść Boże, witamy. Kto do nas dzwoni?
A, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca i gości zgromadzonych w studio.
Proszę się przedstawić jeszcze.
Co się tyczy Gazety Wyborczej, to ja przeczytałem właśnie, bo wiem, że redaktorem naczelnym Gazety Wyborczej to jest Michnik. A ja czytałem książkę. Dlaczego oni takie paszkwile właśnie wypisują na temat religii, kościoła i złośliwe, to ja mam właśnie, polecam książkę pana redaktora Rafała Ziemkiewicza pod tytułem Michnikowszczyzna. I tam można się dopiero dowiedzieć, kto to jest Michnik i dlaczego w Gazecie Wyborczej teraz właśnie takie, od dawna już takie dawne powstają takie paszkwile przeciwko Kościołowi. Dziękuję bardzo.
Kto mówił?
Brunon z Mazowsza.
Pozdrawiamy panie Brunonie. Więc są rzeczy, które w jakiś sposób ilustrują też jakby filozofię pewnego takiego negatywnego działania. To tak to też wygląda, my jesteśmy tego świadomi, ale dziś chcemy mówić bardzo pozytywnie o tym, że warto, aby liderzy ruchów katolickich zebrali się i przy takiej wymianie zdań, o którym panowie i pani wspominała, no dopracowali pewnej formuły działania, bo działanie jest także wyrażeniem siebie. Wyrażeniem jako katolika swojej wiary, wyrażeniem także siebie w obronie wartości, które są nam najdroższe.
Dokładnie. I dlatego, ojcze, my musimy jako katolicy działać cały czas. To nie może być tak, że raz w roku coś robimy, czy robimy raz na pół roku i potem przestajemy, dlatego że w inny sposób przegramy. Nasz przeciwnik ma bardzo dużą siłę rażenia. Miliony nakładów swoich czasopism, kilkanaście programów telewizyjnych, w których są takie, a nie inne informacje, z reguły nieprawdziwe w stosunku do nas, gdzie jest kłamstwo, gdzie jest nieprawda, gdzie jesteśmy wyszydzani, obrażani i tak dalej, i tak dalej.
I tutaj bym wszedł w słowo, jak ważne są media katolickie. Już z tego krótkiego prezentacji, jak ważne są media katolickie i konieczność, abyśmy je posiadali. Mamy słuchacza. Halo, bardzo proszę. Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto do nas dzwoni?
Mówi Jan z południowej Polski. Halo.
Tak, prosimy bardzo, jest pan na antenie.
Dobrze. Więc ja dzwonię na ten numer, bo dużo lat byłem za granicą. No i tutaj obserwuję to wszystko. No i powiem tylko tyle, że wszyscy narzekają, wszyscy dobrze mówią, ale nie trafiamy w sedno sprawy. Trzeba po prostu ogłosić ogólnopolski, katolicki, wszystkich szczerych Polaków po prostu bojkot. Bojkot tych wszystkich przekaziorów, jak nazywa nasz kochany ojciec Ryzyk. No bo tam dosłownie to jest grzech nawet oglądać, słuchać. Ja chciałem przekazać przez pisarza, pana profesora Nowaka, prosiłem go o to, tutaj był kiedyś u nas, kilka osób również, ciężko się dodzwonić do państwa, tam do biura, no bo ja troszkę choruję w tej chwili, także ja bym prosił, żeby przedyskutować tą sprawę. Po prostu ludzie nie mają pieniędzy i te pieniądze z abonamentów, gdzie tylko nóż, krew i antykościelne, prawda, wycieczki, przeznaczyć na jakieś dobre, inne cele.
To też jest
dziewczyna. Ja nie chcę dyktować, tylko po prostu chciałbym, żeby to zaopiniować, prawda? Czy ja się mylę, czy prawda, dobrze mówię. Także chciałbym to tylko przekazać. Ogólnopolski bojkot wszystkich gazet miśnikowskich, tych wszystkich, prawda, telewizorów, prawda, które TVN i tak dalej. No bo chyba ja wiem, że jak w Stanach się bronią ludzie. Tam podnieśli raz kawę, coś problem z aminem był. Ludzie zrobili bojkot, momentalnie poszło na tą starą cenę. Także oni się umią bronić. A my to o wszystkim gadamy, ale trzeba je w kostkę kopnąć. Tak mi się wydaje. Przepraszam za to wyrażenie, ale to jest zupełna walka z Polską oraz no, z najlepszymi wartościami naszymi. Także ja tutaj troszkę jest choruję, mam dużą gorączkę nawet dzisiaj, także przepraszam za mój głos może, ale nie wiedziałem jak się dorwać i czuję, że to był cud, że mogłem kilka słów na ten temat przekazać.
Dziękujemy.
Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników, modlę się razem z Państwem, także może taki głos mam troszkę nie bardzo, ale no, dbam, kocham Polskę, kocham Kościół nasz. Także
bardzo dziękujemy i życzymy zdrowia i myślę, że ono już powróci wraz z rodzącą się tak troszeczkę powoli wiosną, ale życzymy wszystkiego dobrego.
Ja tylko jednym zdaniem, odpowiadając na pana pytanie i kontynuując przerwaną myśl. Byłoby tak, jak pan mówi, gdyby wszyscy Polacy mogli się o tym dowiedzieć, że taki bojkot ogłaszamy. Natomiast na dzień dzisiejszy katolicy nie mają takiego programu, który jest w stanie dotrzeć do wszystkich Polaków w całym kraju, dlatego że telewizję Trwam może oglądać tylko i wyłącznie 20-kilka%, bo Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji cały czas nie chce dać zgody na miejsce na multipleksie cyfrowym, żeby to
czyli
pokrycie było
na pilocie.
Dokładnie.
Bo pilotem głosujemy.
Dokładnie tak. W związku z tym, dlatego musimy się organizować inaczej, dlatego musimy się spotykać i my w sprawie telewizji Trwam, w sprawie Radia Maryja, ale także wszystkich wartości katolickich, nie tylko będziemy dyskutowali na tym sejmiku 16 czerwca na Jasnej Górze, natomiast mamy także inne plany, do których też Państwa chcemy zachęcać, bo katolik musi być aktywny. W najbliższym czasie, w maju, 19 maja, chcemy Państwa wszystkich zaprosić na manifestację do Warszawy, która będzie miała zupełnie inny charakter. Chcemy w Warszawie zaprosić Państwa na specyficzną majówkę, zwłaszcza warszawiaków, osoby z najbliższego otoczenia, aby w Warszawie na Placu Królewskim pokazać, że cały czas popieramy, jesteśmy za tym, aby telewizja Trwam miała miejsce na multipleksie. Przy okazji posłuchać dobrej muzyki, przy okazji spotkać się w gronie przyjaciół i znajomych, rodziny. To będzie i manifestacja, i majówka w jednym. To będzie bardzo fajne wydarzenie, na pewno będziemy o tym jeszcze mówić, ale nie możemy nie zareagować bardziej mocno. I dlatego 7 września w sobotę chcemy zorganizować bardzo dużą manifestację w Warszawie. Taka, która jeszcze będzie większa od tej z 29 września. I też już namawiamy wszystkich, aby sobie ten czas zapisać w kalendarzu, żebyśmy rzeczywiście 7 września w Warszawie, tak jak to mówił mecenas Bartosz Kownacki, przynajmniej 1 000 000 osób spotkało się i zamanifestowało, że nie zgadzamy się na to, co w tej chwili w naszej ojczyźnie się dzieje, w jaki sposób są traktowani katolicy, w jaki sposób jest prowadzona polityka antyrodzinna, w jaki sposób pieniądze zamiast na leczenie ludzi idzie na in vitro, idzie na środki antykoncepcyjne, idzie na promocję organizacji homoseksualnych i tak dalej, i tak dalej.
Więc w tej chwili już bym proponował, aby jeszcze przypomnieć spotkanie na Jasnej Górze w Częstochowie liderów ruchów katolickich.
To spotkanie odbędzie się 16 czerwca w niedzielę. Zapraszamy wszystkich, którzy czują się liderami ruchów katolickich i tych małych, i tych dużych, albo te osoby, które chcą tego typu działanie podjąć. Naszym marzeniem jest, żeby z każdej parafii w Polsce przyjechała chociaż jedna osoba. To by pokazało, że jesteśmy w stanie wypracować taki system oddziaływania, że jeżeli ktoś będzie próbował wprowadzić prawo przeciwko katolikom albo będzie nas lekceważył, natychmiast kilkadziesiąt tysięcy protestów w ciągu jednego dnia może być wysłanych do instytucji publicznych. Wtedy nasze działanie będzie miało zupełnie inny charakter i nie będziemy lekceważeni.
Prosimy już o podsumowanie naszego spotkania.
Jeżeli można, to właśnie to chyba najlepszym podsumowaniem będzie to, co powiedział jeden z radiosłuchaczy. Ora et labora. Módl się i pracuj. Modlitwa jest najważniejsza, ale Pan Bóg działa poprzez ludzi. Przez konkretnych ludzi te cuda czyni i my, jeżeli przyjedziemy na Jasną Górę, jeżeli zdecydujemy się dalej działać, będziemy chcieli coś zrobić, to być może również przez nas Pan Bóg, jak da taką łaskę, pozwoli tą Polskę nieco zmienić i pozwoli obronić te wszystkie wartości, które dla nas są cenne. I to chyba jest w moim zdaniem najlepsze podsumowanie.
I myślę, że w ogóle to spotkanie jest budowaniem pewnej świadomości, pewnej odpowiedzialności. Za swoją wiarę, za wiarę w mojej ojczyźnie i za ojczyznę także, za Kościół. To są także rozmowy, czy będą to rozmowy o tym, jakie mamy środki do dyspozycji. Tutaj Radio Maryja, Telewizja Trwam. Wszystkie, powiedzmy, tygodniki katolickie, nasz dziennik, to są wielkie środki, które mogą dotrzeć, przez które możemy dotrzeć do ludzi odpowiedzialnych i chcących także działać. Pani Anno.
Ja chciałabym nawiązać jeszcze raz do tego, co powiedziałam na początku, do tych słów kardynała Augusta Achlonda, że chodzi o to, by każdy człowiek rzucił na szalę tego zwycięstwa zasługę swego moralnego czynu, ale dalej powiedział, już do księży chrystusowców, powiedział, że każdy, kto usuwa się z tej walki, jest dezerterem z szeregów Chrystusa. On powiedział dezerterem z tego korpusu oficerskiego Chrystusa. A my bądźmy chociaż szeregowcami, bądźmy żołnierzami Chrystusa. Prowadźmy tą akcję, walkę bezpośrednią.
Papież Paweł VI przecież lat temu, ze 40, mówił właśnie o odwadze katolika i mówił, że jeżeli katolicy nie będą odważni i nie będą działać, będą w społeczeństwie po prostu czystym marginesem. Także możemy się powoływać na ważne, wielkie zdania papieża błogosławionego Jana Pawła II, a papież Benedykt XVI w swoich homiliach i w artykułach, a także w Jezusie Nazaretu mówił o katolikach, którzy, jeśli nie są odważni, odstępują pole złemu. Tak jasno wyrażał tę sprawę.
I na to nie możemy się zgodzić.
Jest godzina 19:25. Byliśmy uczestnikami programu w telewizji Trwam, Sejmik Liderów Ruchów Katolickich. Gośćmi naszymi byli pani Anna Kołakowska z Krucjaty Różańcowej, pan poseł Bartosz Kownacki i pan poseł Andrzej Jaworski.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Teraz.
Thank you.